Chcę to kazanie zacząć od znanej piosenki z mojej młodości. Oj, dana nie ma szatana, a świat realny jest poznawalny. Wiem, już kiedyś tak kazanie rozpocząłem. Część pewnie z was zna taką piosenkę, Skaldowie ją śpiewali. I najbardziej nam zawsze w naszych pamięciach utkwi refren takiej piosenki. Mnie utkwił on na długo, stąd pamiętam, że śpiewali właśnie taką piosenkę Oj, dana, nie ma szatana, a świat realny jest poznawalny. Wprawdzie już we zwrotkach już troszeczkę brzmi inaczej, ale refren właśnie mówi takie słowa. Żyjemy w ciekawych czasach. W czasach, w których z jednej strony odnotowuje się w wielu krajach spadek zainteresowania samym Bogiem, a z drugiej strony wzrasta zainteresowanie siłami ciemności. Ale musimy pamiętać, jeśli chcemy pochylić się nad takim właśnie tematem mówiącym o świecie ciemności, musimy odwołać się do jedynego, prawidłowego, najbezpieczniejszego i najbardziej niezawodnego źródła informacji w tej kwestii, jak i w wielu innych, jakim jest Pismo Święte. Pismo Święte jest jedynym prawdziwym podręcznikiem, który między innymi porusza temat ciemności, świata ciemności. Pamiętam taką historię, kiedy wiele lat temu, gdy byłem pastorem w innym mieście, pewien człowiek opowiedział świadectwo na nabożeństwie. Powiedział, że właśnie zdawał do pewnej szkoły, do szkoły artystycznej, został przyjęty i wybierał się na pierwsze zajęcia do tej szkoły i opowiadał nam, że gdy podchodził do wejścia, zobaczył, że w wejściu tej szkoły stoi diabeł. I ten diabeł powiedział mu takie zdanie. O, widzę, że przyszedłeś do miejsca, które jest moją własnością. W tej szkole ja tutaj rządzę, ja tutaj jestem panem tego miejsca, a ty tą szkołę wybrałeś, żeby tam się uczyć. I ten młody człowiek powiedział nam, że na skutek tego, co usłyszał od diabła stojącego w drzwiach, podjął decyzję, że do tej szkoły nie pójdzie. Ja byłem bardzo podekscytowany tym świadectwem. Niezmiernie mi się podobała postawa tego młodego człowieka, gdy zaraz po nabożeństwie mój przyjaciel wziął mnie na stronę i mówi: słuchaj, ty tak się bardzo nie ekscytuj, bo posłuchaj, na czyim słowie on oparł swoją decyzję. I gdy zacząłem się zastanawiać nad tym świadectwem, doszedłem do takiego samego wniosku jak ten mój przyjaciel. Ten młody człowiek podjął decyzję w oparciu o to, co usłyszał od kogo? Od diabła. A Biblia mówi o tym, że diabeł jest ojcem kłamstwa. Że wszystko, co mówi, jest kłamstwem. Albo ma doprowadzić do kłamstwa. Stąd też, kochani, jeśli chcemy poznawać rzeczywistość duchową, to musimy skoncentrować się na Piśmie Świętym bardziej niż na innych książkach, które mogą być cenne, bardziej niż na ludzkich świadectwach. Musimy odnosić się do Pisma Świętego, ponieważ temat jest niezwykle delikatny, a może nie jest delikatny, ale jest bardzo ważny, istotny i warty zastanowienia się. Pamiętam też taką historię, kiedy kiedyś odwiedzając naszą księgarnię w naszym kościele na Puławskiej, stałem sobie i w tym momencie wbiegł młody człowiek ubrany na czarno. Zdaje się, że krzyż miał powieszony po satanistycznemu. Wszystko świadczyło, że jest satanistą. Zresztą zdaje się, w drzwiach powiedział, że jest satanistą i zapytał, czy mamy jakąś książkę na temat diabła. Na to mu odpowiedziałem: tak, mamy Biblię. Tam jest napisane, jak diabeł skończy. Ten człowiek uciekł od razu, nawet nie kupił Biblii, uciekł z naszej księgarni, ale to też mnie gdzieś nastroiło do właśnie takiego myślenia. Kochani, raz jeszcze powtórzę to zdanie. Jeśli chcemy uzyskać najlepsze informacje dotyczące między innymi tego tematu dotyczącego świata ciemności, musimy sięgać przede wszystkim do Pisma Świętego, które jest najbezpieczniejszym, najbardziej niezawodną książką zawierającą wiedzę o sferze duchowej i na niej mamy budować swoje przekonania. Na niej mamy budować swoje przekonania. Dzisiaj rozpoczynam nowy cykl nauczania, który zatytułowałem Prawdziwie wolni. A tytuł dzisiejszego mojego kazania brzmi Demony w akcji. To jest zbieg okoliczności, że akurat ten temat sąsiaduje z 1 listopada, z dniem, który dla wielu jest dniem gdzie wspominamy naszych zmarłych, ale dla niektórych jest to tak, że w tych dniach szczególnie zwracają uwagę na kult szatana. Chciałbym powiedzieć, że Biblia naucza, że demony to są upadłe anioły. Anioły są prawdziwe. To są istoty duchowe, one posiadają inteligencję, wolę, osobowość, piękno i potęgę. Zostały stworzone przez Boga. Prawda jest taka, że upadłe anioły, czy jak inny przekład mówi, upadli aniołowie, tu dyskutują poloniści, jak wypowiadać, również istnieją. Czytamy w Bożym Słowie chociażby taką wypowiedź Jezusa, który powiedział tak. Następnie powie tym po lewej stronie. Odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Piekło jest dla diabła i dla jego aniołów, a nie dla człowieka. To wielokrotnie to powtarzamy. Jeśli człowiek tam kiedyś trafi, to tylko na skutek swojego własnego wyboru. W innym fragmencie Bożego Słowa, w objawieniu świętego Jana, czytamy o tym, że doszło do bitwy w niebie. Michał i jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem. Walczył smok, wspierali go jego aniołowie, ale przegrał i już nie było dla nich miejsca w niebie. W ten sposób wielki smok, znany z dawien dawna wąż, określany jako diabeł i szatan, który zwodzi cały zamieszkały świat, został zrzucony na ziemię, a wraz z nim zrzucono jego aniołów. Część świata demonicznego dzisiaj działa na ziemi pod wodzą diabła. Ale niektórzy upadli aniołowie są związani w więzieniu, które Biblia nazywa Tartarem. Czytamy o tym w liście Piotra, który powiedział, warto przy tym pamiętać, że Bóg nie oszczędził nawet aniołów, gdy dopuścili się grzechu. Przeciwnie, rzucił ich skrępowanych w gęste mroki, miejsca kary, oczekują oni tam na sąd. Kim są więc demony? To są upadli aniołowie, czy upadłe anioły, to istoty duchowe, bez ciała, ale z jakiegoś powodu mają wielkie pragnienie, aby zamieszkać w ludzkim ciele. Czytamy o tym w wielu fragmentach Bożego Słowa, że demony upatrują sobie na mieszkanie ludzkie ciało, między innymi. Z Biblii wiemy, że człowiek to duch, dusza i ciało. I różne demoniczne duchy powodują różnorodne problemy w życiu ludzi. Niektóre właśnie wpływają na fizyczną sferę naszego życia. Inne wpływają na sferę umysłową, psychiczną. A jeszcze inne wyposażają ludzi w specjalne moce i zdolności okultystyczne. O tym mówi Biblia. Przykłady takiego wpływu fizycznego odnajdujemy w Ewangelii Łukasza. Obecna tam była kobieta, która od 18 lat pozostawała w mocy ducha słabości. Z tego powodu poruszała się mocno pochylona i w ogóle nie mogła się wyprostować. A Jezus tego ducha wypędził i powiedział tak, czy tej córki Abrahama, którą szatan wiązał od 18 lat, nie należało uwolnić z pęt w dzień szabatu? W innym miejscu czytamy, że gdy uzdrowieni wychodzili, przyprowadzono do niego niemego, opętanego człowieka. Po wypędzeniu demona niemy przemówił, a tłumy ogarnięte zdumieniem powtarzały, nigdy coś takiego nie działo się w Izraelu. A teraz przykład psychicznego, duchowego czy duszewnego wpływu. Ledwie wyszedł Jezus na ląd, spotkał go pewien człowiek z miasta. Był opętany przez demona. Od dłuższego czasu nie nosił ubrania, nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. Potem ludzie po wszystkim wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa i przekonali się, że człowiek, z którego wyszły demony, siedzi u jego stóp ubrany i przy zdrowych zmysłach, przestraszyli się. W Starym Testamencie czytamy o przykładzie króla Saula, który był dręczony psychicznie przez złego ducha. W Ewangelii Mateusza znajdujemy kolejną historię, kiedy kobieta przychodzi do Jezusa i mówi, Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nad moją córką, demon straszliwie ją dręczy. W Dziejach Apostolskich spotykamy ducha okultystycznego. Pewnego dnia apostoł Paweł mówi, Łukasz piszący Dzieje Apostolskie mówi o tym, że gdy szliśmy na modlitwę, natknęliśmy się na młodą kobietę, która była czyjąś służącą. Miała ona ducha wieszczego i swoim wróżeniem przynosiła spore zyski właścicielom. Mamy więc troszeczkę informacji z Biblii na temat świata duchowego, tego świata demonicznego. Jak mówię, to jest ważny temat i powinniśmy go w Kościele nie bać się dotykać, skoro Biblia o tym mówi. Zasadą naszego Kościoła, Kościoła Chrystusowego jest takie powiedzenie, że gdzie Biblia milczy, my milczymy, o czym Biblia mówi, my mówimy. Więc chcemy także mówić o sferze duchowej, demonicznej, po to, żebyśmy mieli świadomość wroga, bo gdy nie mamy świadomości wroga, jesteśmy podatni na jego ataki. Demony są różnie określane stosownie do ich funkcji. Czytaliśmy już o duchu słabości, czytaliśmy o duchu wróżenia, czytaliśmy, że Jezus zgromnił ducha niemego i głuchego. Czytamy też, że demony mają różną moc. Kiedyś uczniowie, którzy wielokrotnie już wypędzali demony, nie mogli sobie dać rady z jednym demonem, a Jezus im powiedział, bo ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez post i modlitwę. W innym miejscu powiedział, nie mogliście go wypędzić, chociaż wypędzali mnóstwo innych demonów, ale tego właśnie demona nie potrafili wypędzić z powodu niewiary. Też odkrywam w Biblii, że demony różnią się pod względem poziomu zła. Wszystkie są złe, ale niektóre są jeszcze gorsze. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza bezwodne miejsca w poszukiwaniu wytchnienia, lecz gdy go nie znajduje, mówi, wrócę do domu mojego, tam skąd wyszedłem. Jeśli przychodzi i zostaje dom niezamieszkany, wymieciony i przyozdobiony, wtedy idzie i bierze ze sobą innych duchów, 7 innych duchów bardziej zepsutych od siebie. Wchodzą i tam mieszkają. Wówczas stan tego człowieka staje się gorszy niż początkowy. Możemy także w Biblii dostrzec ślady hierarchiczne wśród demonów, że tam panuje pewien porządek, pewna hierarchia. Czytamy w liście do Efezjan chociażby, że nasza walka nie toczy się przeciwko krwi i ciału i część badaczy ten fragment pisma interpretuje, że tam są właśnie podane hierarchiczne zwierzchności. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z rządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Więc niektórzy mówią o tym, że jest pewna hierarchia. Ja też ku temu się skłaniam, czytając różne historie na ten temat z Pisma Świętego. Biblia też mówi o tym, mam nadzieję, że nie jesteście jeszcze przerażeni, mam kontynuować? Tak? No to będę kontynuował. Biblia mówi o tym też, że w jednej osobie może mieszkać wiele demonów. Jezus ukazał się Marii Magdalenie, z której wyrzucił 7 złych duchów. Czytamy o tych 7 duchach gorszych. W innym miejscu Jezus zapytał demona, jak ci na imię? A on powiedział, nazywam się Legion, bo jest nas wielu. Z Biblii też dowiadujemy się, że demony współpracują ze sobą i mogą się komunikować. Chociażby w tym fragmencie, który mówiłem o tym, że ten duch nieczysty wędruje, organizuje 7 duchów gorszych i przychodzi. To jest komunikacja, to jest plan, to jest zorganizowane. Chociażby ten demon, który nazywał się Legion. Demony pracują w harmonii ze sobą. Mimo, że było ich kilka tysięcy w jednym człowieku, to nie było tam nieporozumienia między nimi. Gdy Jezus zbliżył się, to wygląda na to, że jeden z nich wziął rolę lidera i mówił w imieniu wszystkich. A reszta nie przeciwstawiała się planowi wejścia w świnie. Wiele osób, które mają posługę, które specjalizują się w posłudze uwalniania, mówi o tym, że często za takim demonem liderem ukrywa się cała masa innych demonów, które stoją, jak gdyby w cudzysłowie mówiąc, za jego plecami. Często demony manifestują się w momencie ich wypędzania. I czytamy o takich zjawiskach, gdy demony były wypędzane, że duch nieczysty szarpnął człowiekiem, z wrzaskiem wyszedł z niego. W innym miejscu czytamy, że szarpnął chłopcem, rzucił go na ziemię i zaczął go tarzać. W innym miejscu czytamy, że szarpnął, rzucił na ziemię w gwałtownych skurczach. Jezus jednak skarcił ducha nieczystego i uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu. Ale mam kilka refleksji, nad którymi siedzę już od dłuższego czasu i docierają do moich myśli i te refleksje mogą okazać się bolesne. Posłuchajcie, co się stało dzisiaj z demonami? Gdzie one są dzisiaj? Czy wyprowadziły się z Europy do Azji lub Afryki? A może są w Meksyku? A może opuściły ziemię wraz ze śmiercią ostatniego apostoła? To sfera ważnych rozważań. Inne pytanie, czy dziś potrzebny jest dar rozróżniania duchów? Czy tak jak wierzą niektórzy znikną wraz z innymi darami ducha świętego po śmierci ostatniego apostoła? Posłuchajcie tej myśli. Zauważyłem, że często przekonanie o tym, że Duch Święty nie manifestuje się tak jak na początku Kościoła, towarzyszy brak wiary lub postawa odrzucająca działanie demonów. To jest moja obserwacja, że wraz z tym, że zaczynamy wierzyć, że Duch Święty już nie może tak działać jak na początku Kościoła, zaczynamy też wierzyć, że demony też jak gdyby zaniknęła ich aktywność. I odwrotnie, brak wiary w działanie demonów lub postawa odrzucająca działanie demonów jest powiązana często z niewiarą w działanie Ducha Świętego, takie jak było na początku istnienia Kościoła. Ale największą tragedią jest to, kiedy ciągle wierzymy w demony, a nie wierzymy w działanie Ducha Świętego. To już jest tragedia. Czasami mam wrażenie, że myślimy, że demony odeszły, bo świadomość intelektualna ludzi wzrosła i to ona sprawiła, że one gdzieś tam sobie poszły, albo że należy te teksty rozumieć, że to nie chodzi o demony, o jakieś siły ciemności, tylko to są choroby, które nie mają nic wspólnego z siłami ciemności. Pamiętam takie rozmowy z chrześcijanami, którzy mówili mi o tym, ludzie nowonarodzeni, ludzie trzymający się Biblii, mówili o tym, że to jest średniowiecze mówienie o takich rzeczach. Że przecież mamy większą wiedzę i jak gdyby dzięki tej większej wiedzy te demony miały opuścić tutaj chyba ten świat. Gdzieś sobie poszły. Ale chcę dzisiaj wyraźnie powiedzieć i chcę, żeby w tym kościele to mocno zabrzmiało. Demony jednak nie odchodzą wraz ze wzrostem wiedzy. One odchodzą, gdy są wyganiane mocą obecnego przez Ducha Świętego w kościele Jezusa Chrystusa i kropka. Powtórzę to raz jeszcze. Demony nie odchodzą wraz ze wzrostem naszego intelektu, naszej wiedzy. One odchodzą, gdy są wyganiane mocą obecnego przez Ducha Świętego w kościele Jezusa Chrystusa. Oczywiście wiedza biblijna, podstawy biblijne mają tutaj ogromne znaczenie i podstawowe znaczenie, fundamentalne znaczenie, dlatego właśnie od tego zacząłem. Dlatego pierwszy punkt dzisiejszego mojego nauczania brzmi bardzo prosto. Możecie go zapamiętać. Demony naprawdę istnieją. Demony naprawdę istnieją. Przypomina mi się historia, którą usłyszałem kiedyś w seminarium czy na jakimś kazaniu, jak pewna ewangelistka w czasach przebudzenia w Walii, które było wiele, wiele lat temu wśród górników walijskich, chodziła od kopalni do kopalni, zwiastowała Ewangelię i kiedyś przyszła do kopalni i zaczepiła jednego z górników, który chodził tam po powierzchni i pyta go, czy znasz diabła? On na to odpowiedział, nie, my się wszyscy nie znamy, nas tutaj wiele pracuje. Po czym podszedł do szybu, krzyknął, hej, czy tam jest jakiś diabeł? Żona przyszła, chciała porozmawiać. To jest tylko dowcip. Demony naprawdę istnieją. I w tym, co za chwilę będę mówił, chcę być bardzo ostrożny, chcę być bardzo wyważony. Chcę wam powiedzieć, że to jest seria kazań, więc dzisiaj nie wszystko będę miał okazję powiedzieć. Nie zamknę całego tematu w tym dzisiejszym zwiastowaniu, więc gdy będziecie mieli taką myśl, nie dopowiedział czegoś, albo coś rozpoczął i nie dokończył, będzie dokończone. Choć to, co powiem, postaram się w jakiś sposób zamknąć, żebyście nie wyszli z za dużą liczbą niedomówień. Więc chcę być ostrożny, ale muszę wam się przyznać, że pochylając się od pewnego czasu, myśląc o tym od pewnego czasu, czytając Biblię, czytając różne książki, przysłuchując się doświadczeniom ludzi i patrząc na moje doświadczenia, zaobserwowałem, że w tej dziedzinie moje poglądy zaczęły ewoluować. Ewoluować to znaczy powoli, z głębokim przemyśleniem, niegwałtownie, delikatnie ulegać przemianie, ulegać zmianie. Osobiście skłaniam się, ale nie kruszę o to kopii, bo mam podejście następujące w każdej dziedzinie mojego poznania. Towarzyszy mi wiersz z Pisma Świętego, wiersz apostoła Pawła, że ktoś, kto myśli, że już coś poznał tak jak należy, to jeszcze nie poznał. A kto miłuje Boga, do tego Bóg się przyznaje, więc zawsze z pokorą staje, mówiąc o swoich przekonaniach, ale tego też oczekuje względem mnie od innych ludzi. Nauczyłem się w ciągu mojego chrześcijańskiego życia, patrząc na ludzi, którzy mają inne przekonania, wierzyć w to, że nie mają tych przekonań na złość mnie, tylko po prostu na jakiejś podstawie wierzą tak, a nie inaczej. A jeśli kochają Boga i ja Go kocham, na pewno się dogadamy. Stąd też tutaj chcę powiedzieć, moje poglądy ewoluują, nie kruszę o nich kopii, one mogą się zmienić za jakiś czas, ale zaczynam się skłaniać do pewnego poglądu. Skłaniam się do poglądu, że człowiek może być atakowany przez demony na trzy różnego rodzaju sposoby. Albo może być pod wpływem, czy no nie znajduję odpowiedniego słowa, ale trzy rodzaje wpływów diabelskich dostrzegam w Piśmie Świętym i przyglądając się życiu. Po pierwsze, z Pisma Świętego widzę, że człowiek może być we władaniu demonów. Te władanie demonów nazywamy opętaniem. Więc pierwsza rzecz, człowiek może być we władaniu demonów, całkowicie zniewolony. Diabeł jest jego panem, jego mistrzem, jego właścicielem. On należy do diabła. A człowiek jest realizatorem jego woli, bezwolnym instrumentem w rękach diabła. I wiele historii z Biblii opętań o tym mi mówi, że tacy ludzie są pod panowaniem. Diabeł panuje nad ich wolą, nad ich myślami, emocjami, nad nimi całymi. To jest opętanie. Osobiście jestem przekonany, że człowiek wierzący, mający Ducha Świętego, nie może być opętany. Na tym etapie, na którym dzisiaj jestem, na tyle, na ile znam Biblię, wierzę w to, że człowiek, który został zbawiony, obmyty krwią Jezusa Chrystusa, napełniony Duchem Świętym, należy do Boga, jest pod panowaniem Boga i opętanym być nie może. To jest moje przekonanie na dzień dzisiejszy. Ale jest drugi wpływ. Wtedy, kiedy sfera lub sfery życia, jakieś sfery życia czy jakaś sfera życia jest kontrolowana przez demona. I gdy pierwsze zjawisko nazwałem opętaniem, to drugie chciałbym nazwać związaniem. Jakaś sfera życia jest związana przez diabła. Dostrzegam obraz tego stanu w kobiecie uwolnionej przez Jezusa w dzień szabatu. Była tam kobieta, która 18 lat pozostawała w mocy ducha słabości. Poruszała się, jak wiecie, Jezus wypędził z niej złego ducha. Została uwolniona. I w tym przypadku skłaniam się, że ona była związana. Nie była cała opętana, ale jakaś sfera jej życia, w tym momencie fizyczna, może to się jakaś bramka została duchowa otworzona, ale jakaś sfera życia została jej związana przez demona. I w tym przypadku moje myślenie ewoluuje. Chcę być bardzo ostrożny. Mówię, że ewoluuje, czyli jestem w drodze. Jeszcze nie jestem do końca przekonany, ale się w tą stronę skłaniam. W tym przypadku skłaniam się do tego, że niestety chrześcijanin może być w jakichś dziedzinach życia związany przez diabła. Może być. I chcę tutaj powiedzieć dwa zdania. Gdy mówię o opętaniu, to mam na myśli takie zdanie. Być posiadanym przez demona. Być posiadanym przez demona. Jeśli jestem opętany, to jestem posiadany przez demona. A jeśli jestem związany, to mogę być w posiadaniu demona jakiegoś, który mnie wiąże. Chcę podać teraz różnicę, za pomocą przykładu, chcę podać różnicę między opętaniem a związaniem. Między byciem posiadanym przez demony, a byciem w posiadaniu demona czy demonów. Ten przykład usłyszałem na konferencji, na której byliśmy niedawno, z ust Roberta Morrisa, pastora kościoła w Gateway, powiedział taki przykład, że wyobraź sobie, masz dom, jesteś jego właścicielem. On jest w twoim posiadaniu, ty jesteś właścicielem. I któregoś dnia udałeś się na nabożeństwo, ale zapomniałeś zamknąć okna. I akurat przechodził złodziej i zobaczył otwarte okno i skorzystał z okazji, wszedł do środka i okrada ciebie, bo diabeł przychodzi, żeby kraść, zażynać i wytracić. I on ciebie okrada. Ten dom jest twoją własnością, ale w środku przez otwarte okno dopuściłeś czy dopuściłaś do tego, że diabeł znalazł sobie furtkę wejścia i tam próbuje wewnątrz niszczyć twoje życie, okrada ciebie. On nie jest właścicielem tego domu, ty jesteś właścicielem tego domu, ale on okrada twój dom. Ten przykład dla mnie jest bardzo przemawiający. Opętanie to jest wtedy, kiedy żyjesz według zasad diabła, robisz to, na co on przyzwolił. Ale tutaj złodziej jest w twoim domu, ty jesteś właścicielem, on wszedł przez otwarte okno i okrada. Kochani, i mam jeszcze jeden przykład, ale mam dylemat. Dla niektórych z was, jak powiem ten przykład, wyda się wulgarny. Niektórzy z was mogą pomyśleć, to nie jest na niedzielne kazanie używać takich przykładów i w ogóle nie uchodzi, żeby taki poważny pastor używał takiego brzydkiego przykładu wulgarnego. Ale mam wrażenie, że jeśli go nie użyję, do części z nas może nie dotrzeć to, co chciałbym przekazać. Wybaczcie mi, ale mam na to też dowód biblijny. Kiedyś prorok Eliasz, gdy rozprawiał się z prorokami na górze Karmel, też użył, tylko on użył bardziej ostro. On był jeszcze bardziej wulgarny niż ja. Staram się powiedzieć to wszystko delikatnie. Znacie mnie, ja jestem delikatny. Postaram się to tak powiedzieć, żeby było jak najbardziej delikatnie, ale jak najbardziej obrazowo. Prorok nie był aż taki obrazowy. Tylko Biblia nasza przetłumaczyła, że on był bardzo obrazowy, gdy powiedział, że Bóg proroków Bala się poszedł na ustronne miejsce i tam załatwia swoją potrzebę, bo podobno po hebrajsku to on powiedział bardziej dosadnie. Więc ja postaram się też być bardzo taki łagodny. Wyobraź sobie, że twoje chrześcijańskie życie to jest jak taki piękny trawnik wokół pięknego domu. Widzieliście takie piękne trawniki zielone? Takie soczyste, takie... Chodzisz po nich i nawet śladu nie zostaje. Widzieliście coś takiego? Piękna taka zadbana trawa. Śliczna. Wychodzisz, jesteś z tego dumny. Tak wygląda nasze życie oczyszczone przez wspaniałego ogrodnika Jezusa Chrystusa. On oczyszcza, on dba o tym, żeby ta trawa była piękna, soczysta, zielona. Ale któregoś dnia, i przepraszam za ten przykład, ale muszę go zrobić. Znaczy muszę, nie muszę, ale chcę. Wybaczycie, jak go powiem? To tym, którzy powiedzieli to dziękuję, to ja to wam dla was powiem ten przykład. Któregoś dnia coś ci odbiło i swoje potrzeby fizjologiczne, tą grubszą, załatwiłeś na ten trawnik. I nie sprzątnąłeś tego. Przyszło słońce. Poczujecie ten przykład nawet. Przyszło słońce. Zaczęło się robić ciepło. Co się dzieje? Za chwilę do tego miejsca, gdzie narobiłeś, zlecą wszystkie obrzydliwe muchy i owady, robacznice i wykorzystają tą rzecz, żeby zabrudzić twoje życie. Tak się dzieje, gdy robimy do swojego własnego życia, a tym robieniem są nasze grzechy. I jeśli ich nie uprzątniemy, jeśli nie zrobimy z nimi porządku, to takie obrzydliwe robactwo przychodzi z różnych miejsc, żywi się na tym, a potem odchodzi na inne miejsca trawnika i wyciera swoje nogi o to, zostawiając te wszystkie brudy w innych miejscach. A potem my się dziwimy, dlaczego nie mam błogosławieństwa w moim życiu? Dlaczego mi się w życiu nie układa? Tak pięknie szło. I przychodzimy do pastora i zaczynamy się domyślać, pastorze, może byś zgromił demona. A tak naprawdę pierwsze, co musisz zrobić, to wyrzucić to ze swojego własnego życia. Może dzisiaj musisz pójść do domu i wykasować wszystkie strony pornograficzne ze swojego komputera. Może musisz przestać plotkować, obmawiać innych ludzi, bo to są odchody robione do twojego życia, do których przyjdzie diabeł i wykorzysta je. Może masz romans, przez który diabeł wchodzi do twojego życia i będzie niszczył ciebie i twoją rodzinę. Może trzeba coś z tym zrobić. Wielu z nas czeka na łatwe rozwiązania. Przyjdzie ktoś i zgromi. Ale wiecie, co to przypomina? To przypomina człowieka, który chodzi z łapką na muchy, strzela owady, ale tej kupy z trawnika nie chce wyrzucić. To nie działa. Kojarzycie ten przykład? Może jest brudny, może jest wulgarny, ale do mnie on dociera. To może być alkohol, to mogą być narkotyki, to może być plotka, to może być nienawiść. Za każdym razem, gdy to robisz, to załatwiasz się na trawnik oczyszczony przez Jezusa Chrystusa. I wtedy robactwo przyjdzie i będzie niszczyć twoje życie. Usuń kupę, muchy odlecą. A jak nie odlecą, to je zgromimy. Temu zagadnieniu poświęcę kazanie za tydzień. Ja jestem rolnik z wykształcenia. Możecie mi wybaczyć. Zastanawiałem się nad tym naprawdę. Walczyłem dzisiaj w nocy, żeby ten przykład użyć. Ale myślę, że jest na tyle obrazowy, że będziemy wiedzieli, że coś musimy z tym zrobić. Że grzech to jest naprawdę poważna sprawa. Grzech to jest magnes dla diabła. Biblia mówi, że każdy jest kuszony przez własne pożądliwości. My często na diabła zrzucamy rzeczy, ale często ulegamy naszym pożądliwościom, Biblia mówi, że gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Brudzimy nasze życie, a potem się dziwimy. Chcemy łatwych rozwiązań, jednego zgromienia, które ma załatwić sprawę. Nie załatwi. Jeśli trwasz w cudzołożnym związku i przychodzisz o uwolnienie, chcesz zmiany twojego życia, nic się nie zmieni, jeśli nie zmienisz tego. Nie odwrócisz się od tego grzechu. Jeśli plotkujesz i niszczysz swoje życie w ten sposób i życie innych, nic się nie zmieni. Nie wypędzimy z siebie demona plotki, dopóki ten brud nie zostanie wyznany i odrzucony. Mówiłem o pornografii. Historia z mojego własnego życia. Już zbliżałem się do swojego nawrócenia. Czytałem Biblię, powiedziałem Panu Bogu już, jeśli jesteś, zmieniaj moje życie. I pamiętam, miałem znajomych, na jednym krańcu Polski miałem znajomych, do których przyjeżdżałem, czasami u nich nocowałem. I jak właśnie zacząłem się zbliżać do Boga, doznałem już uwolnienia w niektórych sferach mojego życia, odczuwałem, że jak do nich przyjeżdżam, jest jakaś dziwna, ciężka atmosfera, taka, nie mogłem tam spać, źle się czułem. I któregoś razu zobaczyłem, jak oni zaprosili swoich znajomych, wyjęli z szafy pornograficzne pisma, które przywozili z zachodu, bo to były czasy komuny, i oglądali sobie razem, spotykali się na oglądanie pornosów. I zorientowałem się, że to moje poczucie, to poczucie tego jakiejś duchowej siły, ciemności, jest związane właśnie z tym. Dzisiaj tego małżeństwa, o którym wam mówię, nie ma, ono się rozeszło, to... Diabeł poszedł dalej, bo on dalej idzie. Pamiętam, że strasznie źle się czułem, a już byłem na drodze do Boga, więc byłem bardzo wrażliwy. Parę miesięcy później jadę do znajomych na drugi kraniec Polski. Dali mi swój pokój na nocleg. Zasnąłem w tym pokoju, obudziłem się w nocy, czuję tą samą atmosferę, co u tamtych znajomych w drugim krańcu polskim. Wie, co jest grane, czuję się źle. Znów jest ta atmosfera, coś jest nie tak. Wstaję, podchodzę do półki z książkami, co leży? Leży gazeta pornograficzna, więc rano idę do nich, mówię, słuchajcie, co się dzieje? Oni mówią, a to ci nasi znajomi, wiesz, ci twoi, stamtąd, co byłeś u nich, a dali nam, żebyśmy sprzedali to. Kochani, my sobie nie zdajemy sprawy, ale za takimi rzeczami kryją się demoniczne działania. Więc usuń to, czym brudzisz swoje życie, a demony będziemy gromić. A nawet same może uciekną. Temu zagadnieniu będę poświęcał inne kazanie. Jest jeszcze trzeci wpływ diabelski. Mówiliśmy o opętaniu, że demon włada nad człowiekiem. Mówiliśmy o tym, że zamieszkuje w człowieku i próbuje jakąś sferę życia niszczyć. Ale także zakłóca chrześcijańskie życie, przeszkadza. W liście do Tesaloniczan czytamy, apostoł Paweł mówi, pragnęliśmy przyjść do was, zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Więc szatan próbuje nam przeszkodzić w pełnieniu Bożej woli. Więc trzy rodzaje wpływu. Opętanie, mieszka i próbuje jakąś sferę życia wiązać lub próbuje przeszkadzać nam w chrześcijańskich aktywnościach. Pierwszy punkt brzmiał, demony naprawdę istnieją. Drugi punkt mojego zwiastowania brzmi, demony wywierają realny wpływ na życie. Demony wywierają realny wpływ na życie człowieka. Więc musimy sobie zadać pytanie, w jaki sposób mogę pokonać demony? W jakim sposób mogę doświadczyć prawdziwego wolności? Biblia mówi wyraźnie, jeśli więc Syn, czyli Jezus Chrystus, was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Jeśli więc Syn, którym jest Jezus Chrystus, was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Posłuchajcie. Jedna z najpiękniejszych prawd Pisma Świętego mówi, że Jezus siedzi po prawicy Boga Ojca i jest wywyższony w chwale. A my przez łaskę Jezusa Chrystusa zajmujemy wraz z Nim takie miejsce. On nas martwych z powodu upadków ożywił wraz z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni. On wraz z Chrystusem przywrócił nas do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie. Jako wierzący mamy duchowy autorytet wywyższonego Jezusa Chrystusa. Praktycznie oznacza to, że mimo, że pozostajemy fizycznie na ziemi, to duchowo zasiadamy z Jezusem w niebie, mając przyznany nam przez Jezusa duchowy autorytet nad szatanem i demonami. Ktoś powiedział takie zdanie, chyba święty Augustyn, że diabeł jest jak pies na łańcuchu. Ugryzie ciebie wtedy, jak za blisko do niego podejdziesz. Praktycznie pozostajemy fizycznie na ziemi. Duchowo zasiadamy z Jezusem w niebie, mając przyznany duchowy autorytet Jezusa nad szatanem i demonami. W rezultacie, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, wypełnionym Duchem Świętym, nie musisz poddawać się pokusom szatana. Nie musisz wierzyć w jego kłamstwa, ani odbierać jego oskarżeń i potępień. Ponieważ Pan Jezus wstąpił na niebiosa, rządzi wszystkim i ponieważ swoją władzę przekazał nam, możemy chodzić w jego zwycięstwie i w jego autorytecie. Takie jest nauczanie Bożego Słowa. W związku z tym każdy chrześcijanin ma prawo do przeciwstawiania się demonom w autorytecie Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział takie zdanie. Ewangelia Marka. Idźcie do najdalszych zakątków świata, głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą znaki. W moim imieniu będą wyganiać demony. Będą mówić nowymi językami, w swoje ręce brać będą węże, a gdy nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. Po tym więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony do nieba, zajął miejsce po prawej stronie Boga. Oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi i potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami. Pamiętajmy, Biblia mówi wyraźnie, że Jezus umorzył nasze długi, naszą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu, Biblia mówi, rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie obnażył je i powlókł w triumfalnym pochodzie. Ważne jest, żeby pamiętać, że Jezus rozbroił władców i władzę triumfując na krzyżu. Nie musimy nic robić, aby wziąć władzę nad demonami, bo tego zwycięstwa dokonał Jezus dla nas. My tylko je ogłaszamy i proklamujemy. I trzeci punkt mojego kazania brzmi: Jezus autentycznie wyganiał demony i nam przekazał autorytet, abyśmy to robili. I teraz moje świadectwo. Mój czas już się zbliża do końca, ale posłuchajcie świadectwa. Pewna rodzina zaprosiła mnie i jednego z pastorów do swojego domu. Pewni ludzie, to nawet będzie to tak, pewni ludzie zaprosili nas do pewnego domu na rozmowę o Ewangelii. I pamiętam, że poszliśmy z jednym z pastorów do tego domu, rozmawialiśmy o Ewangelii i po już dłuższej dyskusji, w zasadzie rozmawialiśmy z jednym człowiekiem, pozostałe osoby nie były zainteresowane, gdzieś były obok, w innym pokoju, a myśmy rozmawiali z jednym człowiekiem o Ewangelii, był jakiś straszny taki opór, nie mogliśmy się przebić, no i w zasadzie po jakimś czasie ja powiedziałem, mówię, wiesz, już nie jesteśmy w stanie tobie nic powiedzieć, jedyna rzecz, którą możemy, jeśli nie masz nic przeciwko temu, to pomodlimy się i sobie pójdziemy. I tak zrobiliśmy. Zaczęliśmy się modlić i w tym momencie przyszła mi taka myśl do głowy, żeby powiedzieć w głośno takie zdanie. Diable, jeśli tutaj jesteś, nakazujemy tobie w imieniu Jezusa Chrystusa, ażebyś się zamanifestował. Nigdy w życiu tego nie robiłem. Nigdy w życiu z czymś takim nie miałem wspólnego. Ale poszedłem za tym głosem, który usłyszałem w sercu, że mam to zrobić i w spokojnej modlitwie powiedziałem, diable, jeśli tutaj jesteś, w imieniu Jezusa Chrystusa nakazujemy tobie, żebyś się zamanifestował. Zdążyłem wypowiedzieć to zdanie i ku zdziwieniu mojemu i mojego przyjaciela tego człowieka wykręciło w jakiś niezwykły sposób, a z jego ust został wydobyty głos, który nie był jego głosem. Więc byliśmy obydwaj z tym kolegą zaskoczeni, chociaż nie powinniśmy być, czytaliśmy o tym w Biblii. To było tak głośne, że ci ludzie pozostali, wbiegli do tego pokoju i byli tego świadkami. Więc zorientowaliśmy się z Biblii, wiedzieliśmy, że możemy, jedyna rzecz, którą możemy zrobić, to rozkazać mu w imieniu Pana Jezusa, żeby on wyszedł z tego człowieka. Więc tak to zrobiliśmy. Powiedzieliśmy, demonie, w imieniu Jezusa Chrystusa, wyjdź, rozkazujemy ci wyjść. A on innym głosem mówi do mnie, wyjdę z niego, ale wejdę w ciebie. Więc ja mu mówię, we mnie, dzisiaj bym już z nim nie dyskutował, bym go tylko gromił, bo nie wiedziałem, wszedłem w nim niepotrzebnie w dyskusję. Mówię, nie, we mnie wejść nie możesz, bo ja należę do Jezusa. Na to on mówi do mnie, nie mów tego imienia, bo nie będę z tobą rozmawiał. Pamiętam potem, pomodliliśmy się, zgromiliśmy, ten człowiek się uspokoił, był zaskoczony, mówi, co się stało, nie był świadomy tego. Ci jego znajomi, którzy wbiegli do pokoju, mówią, słuchaj, wygląda na to, że jesteś opętany. Więc zaczęliśmy się modlić dalej i znowu manifestacja. I takich przygód miałem wielokrotnie. Może niewiele, ale przynajmniej kilka. Pamiętam, z tym kolegą zastanawialiśmy się, byliśmy w szoku. Byliśmy w szoku, że takie rzeczy mają miejsce. Pamiętam, jak podzieliłem się to z pewną osobą i ta osoba powiedziała mi: Krzysiek, proszę nie mów o tym nikomu, bo ludzie pomyślą, że jesteś chory psychicznie. C.S. Lewis powiedział, że są dwie rzeczy, które diabła cieszą, jeśli chodzi o życie chrześcijan. Pierwsza rzecz, gdy bardzo się nim interesują i przywiązują do niego zbyt wiele wagi, a druga rzecz, gdy nim się nie interesują w ogóle. Więc w tych sprawach musimy mieć niesamowity balans. Chcę zakończyć historią z Ewangelii Jana z 5 rozdziału. To jest ta historia, kiedy to Jezus udał się na drugi brzeg jeziora i tam mieszkał człowiek, który był opętany przez demonów, przez wiele demonów. Miał legion demonów, czyli od 6 do 7 tysięcy demonów miał w sobie. Ten człowiek mieszkał w grobach. Mieszkał na cmentarzu, ranił swoje ciało, biegał nago. Ludzie wiązali go łańcuchami, on miał niezwykłą siłę. I gdy zobaczył Jezusa Chrystusa, ten człowiek przyszedł do Jezusa i padł przed nim. A Jezus uwolnił go od demonów. I jak powiedział jeden kaznodzieja na podstawie tej historii, choćbyś miał nawet legion demonów, to nawet ten legion nie jest w stanie cię zatrzymać, jeśli biegniesz do Jezusa Chrystusa. A gdy już do Niego przybiegniesz, to On gwarantuje tobie to, że przyniesie tobie uwolnienie. Że przyniesie tobie uwolnienie. To jest dzisiaj pierwsze kazanie. Chcę je teraz zamknąć. Ale może te przykłady, które dzisiaj mówiłem, są przykładami, które dotyczą twojego życia niestety. Może jako człowiek wierzący uchyliłeś gdzieś okna w swoim domu i diabeł może tam wchodzić, kraść i niszczyć twoje życie i dobrze o tym wiesz. A może narobiłeś coś na ten trawnik wysprzątany przez Jezusa i demony mają pożywkę, do której się zbiegają, na której się żywią, a potem przenoszą to na inne miejsca twojego życia i zastanawiasz się, dlaczego mi nie idzie. Dlaczego to jest, chcę ci powiedzieć, że jeśli jesteś świadomy tego, że trwasz w jakimś grzechu, to należy to sprzątnąć jak najszybciej. Ja jestem nauczony takiego powiedzenia, które brzmi: skróć czas między grzechem a wyznaniem. Nie na darmo Biblia mówi o tym, że nie dawajcie diabłu dostępu do siebie. Jeśli więc zdajesz sobie sprawę, że jest jakiś grzech, którym trwasz, to może być różna rzecz. Może jesteś plotkarzem nałogowym. Może jesteś chciwcem nałogowym. Może jesteś człowiekiem, który jest związany alkoholem, papierosami, pornografią, złymi myślami. Może to są jakieś rzeczy, które wydają się tobie drobne, ale ciągle powtarzają się w twoim życiu. Nie możesz sobie dać rady. To może być podżywka dla złego. Należy to sprzątnąć. Jak się sprząta? Biblia mówi bardzo prosto. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, to Bóg jest jaki? Wierny i sprawiedliwy. Oczyszcza nas od grzechów. Usuwa to zabrudzenie, przywraca nam czystość i świeżość. I tym chcemy się zająć. Mówimy o poważnej rzeczy dzisiaj. I jeśli to słowo dzisiaj jest dla ciebie, to dzisiaj musisz coś zrobić. Im dłużej będziesz trwał w grzechu, tym więcej diabeł będzie miał przystępu. Im dłużej będą twoje okna otwarte, tym złodziej będzie więcej ciebie okradał. A przecież Jezus przyszedł po to, żebyś miał życie i to życie w obfitości. Jeśli Syn nas prawdziwie wyzwoli, prawdziwie będziemy wolnymi. On przyszedł po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. To jest Jego rola. On przyszedł, aby zniweczyć dzieła diabelskie. I On dzisiaj ma tę moc. I tę moc, ten autorytet przekazał Kościołowi. Dziś możemy modlić się o Ciebie, ale jestem przekonany, że pierwsza rzecz, jaką musimy w Kościele zrobić, to pozamykać okna, przez które diabeł chce wejść. Usunąć brudy, które już są, gdzie demony mają pożywkę, a wtedy zajmiemy się resztą w autorytecie Jezusa Chrystusa. I przyjdzie prawdziwa wolność i osiągniesz taki poziom swojego chrześcijańskiego życia, na którym jeszcze nie byłeś. A przecież Chrystus do czegoś takiego nas powołał. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Proszę, miejmy przez chwilę pochylone głowy. Nie rozglądajmy się, to nie jest magiczny moment. To jest moment naszego czasu przed Bogiem. Rozmawiajmy o tym, co słyszeliśmy dzisiaj. Jesteś teraz sam przed Bogiem. Nie podnoś głowy, miej nadal zamknięte oczy. Jesteś przed Bogiem. Jeśli Bóg dziś do ciebie mówi, kochane moje dziecko, kochane moja córko, czy kochany mój synu, masz otwarte okna. Kochany mój synu, na twoim trawniku po prostu narobiłeś. Czas posprzątać. To dzisiaj, kochani, jest moment sprzątania. Dzisiaj jest moment powiedzenia Bogu, tak, otworzyłem okna. Tak, mam tam masę brudów, trzeba wysprzątać. To wymaga odwagi. Przyznanie się do tego jest naprawdę wymaga odwagi. Ale bez przyznania nie będzie sprzątania. Nie ma mowy. Bez wyznania nie ma sprzątania. Kto grzech wyznaje i porzuca, mówi Biblia, doznaje przebaczenia. I kiedy mamy teraz pochylone głowy, zamknięte oczy, jeśli jesteś osobą, która na tej sali wie, tak, mam otwarte okna, nabrudziłem, potrzebuję wysprzątania, przyznaję się do tego, muszę coś zmienić, zdaję sobie sprawę, że niepokojące rzeczy się dzieją w moim życiu. Chcę się od tego odwrócić, chcę to wyznać. Daj znać teraz przez podniesienie ręki, to odważny gest. Dziękuję bardzo, to jest odważny gest. Będę się o was za chwilę modlił. A po tej modlitwie, gdy będziemy śpiewać ostatnią pieśń, zachęcam was, żebyście wstali i podeszli do naszych duszpasterzy, którzy będą z wami się modlić, będą z wami rozmawiać. To jeszcze odważniejszy krok. Podnieś rękę, gdy nikt nie widzi, jest odważnym krokiem. Wstać z miejsca i przyjść tutaj, prosić o modlitwę, jest krokiem wielkiej odwagi. Ale chcę ciebie do niego zachęcić, ponieważ możesz z tego miejsca wyjść oczyszczony. Możesz z tego miejsca wyjść uwolniony. Po to tutaj dzisiaj jesteśmy, po to tu przyszliśmy. Tu jest Jezus Chrystus, który ma taką moc. Panie Boże, dzisiaj przychodzimy do Ciebie, dziękując Tobie za to, że Ty oczyściłeś trawnik naszego życia, że sprawiłeś, że to jest piękny ogród. Panie, i wiesz, że zdarza nam się zabrudzić go. I dzisiaj, Panie, stajemy przed Tobą, wiedząc, mając tego świadomość, prosząc Ciebie, Boże, byś przebaczył nam. Może to są grzechy, które od wielu, wielu lat, 20, 30, a może od kilku miesięcy czy od kilku tygodni dopadają nasze życie, niszczą nasze życie. Panie, pokaż nam, co mamy wyznać, co musi być wyrzucone, posprzątane. Panie, byśmy mogli rozprawić się dalej w imieniu Jezusa Chrystusa z mocami ciemności, które próbują niszczyć nasze życie. Dziękuję Ci, że jesteś tutaj dzisiaj, obecny przez swojego Ducha Świętego. I teraz, Duchu Święty, prosimy Ciebie, byś wstąpił tutaj i działał w sercach naszych. Byś dotykał nas, Panie, przychodził z tym, co Jezus ma dla nas. Ty jesteś na tym miejscu i dlatego prosimy Ciebie, działaj w tym miejscu. Miejmy jeszcze pochylone głowy. Ja już zapraszam duszpasterzy, żebyście wyszli tutaj wszyscy do przodu. Stańcie tutaj z przodu, przed sceną. A my powstańmy. Będziemy śpiewać teraz jedną pieśń i gdy będziemy ją śpiewać, podejdź do duszpasterzy, którzy tutaj wyszli. Podejdź do nich. Nie ma się czego wstydzić. Nie ma tu ani jednego człowieka, który by nigdy nie narobił na trawnik. Każdy z nas ma takie rzeczy. Dlatego nie ma co się obawiać, nie ma co się... Jesteś wśród ludzi, którym to się zdarza i którzy też potrzebują, albo już to zrobili, wyznali. Więc jeśli coś ciebie męczy, coś ciebie dręczy, przyjdź, będziemy się modlić. To jest czas dla ciebie. Cokolwiek to jest, czy to jest obmowa, pornografia, alkohol, nikotyna, złość, gniew, lenistwo, cokolwiek to jest, wybuchowość, cokolwiek to jest, coś, co może nawet wydawać się tobie drobne, przyjdź, będziemy się modlić o to do Jezusa Chrystusa, który w swoim słowie, przez swoje słowo powiedział, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Oczyści nas z naszych grzechów, oczyści nas od wszelkiej nieprawości, a kto grzech wyznaje i porzuca, ten doznaje przebaczenia. Chwała Tobie, Panie.